Cześć! W dzisiejszym odcinku fascynujących chorób z doktorką od siedmiu boleści opowiem Ci historię pewnego chłopca, którego objawy wzbudziły nie lada zainteresowanie zarówno wśród pracowników szpitala, jak i studentów uczących się tam. Z tym przypadkiem medycznym mogli zapoznać się czytelnicy New England Journal of Medicine w lipcu 2021 roku i tam też możesz znaleźć dokładniejszy opis tego, co działo się z pacjentem. Zanim jednak przejdziemy do sedna, chciałabym zaprosić Cię na moje konto na Instagramie Doktorka od Siedmiu Boleści, gdzie znajdziesz nie tylko ankiety dotyczące tematów kolejnych odcinków podcastu, ale także wiele medycznych ciekawostek i przydatnych informacji. Osobom, które wolą coś z przymrużeniem oka, polecam natomiast mojego świeżo założonego TikToka, na którym zamieszczam bardziej humorystyczne filmiki, ale często z tłem medycznym. Naszym dzisiejszym bohaterem jest 12-letni, dotychczas zdrowy chłopiec, który przynajmniej na początku wydawał się mieć zwykłą infekcję gardła. Gardło było bolesne, czerwone, węzły chłonne podżuchwowe były powiększone i nieco tkliwe. Ot, takie standardowe objawy zapalenia gardła. W trakcie sezonu infekcyjnego podobne dzieci widzi każdy lekarz rodzinny i pediatra na świecie. Dziecko było leczone objawowo, ponieważ wszystko wskazywało na wirusową etiologię zakażenia. Po nieco ponad dobie od początku objawów, chłopiec zaczął jednak oddawać ciemny mocz oraz skarżyć się na bóle brzucha. Rodzice zauważyli też, że dziecko wydaje się bardziej blade niż zwykle. Zrzucono to wszystko jednak na karb infekcji, w końcu kto nigdy nie odczuwał bólu brzucha i osłabienia w trakcie choroby. Dopiero po kolejnych 3 dniach, kiedy stan dziecka nie poprawiał się, a wręcz przeciwnie, stopniowo pogarszał, chłopiec został przywieziony do szpitala. Na miejscu podczas badania stwierdzono u niego nie tyle bladość, ile zażółcenie skóry oraz twardówek. Czyli najprościej rzecz ujmując, tej białej części oka. Poza tym lekarze zauważyli jeden bardzo nasilony objaw. Pacjent miał jaskrawo żółty, silnie zabarwiony język. Ci, którzy znajdą w internecie opis tego przypadku, będą mogli zobaczyć zdjęcie języka chłopca i jest to coś, co naprawdę jest nie do przeoczenia i bardzo zapada w pamięć, więc polecam poszukać. Jak to zwykle przy przyjęciu do szpitala bywa, lekarze zlecili pacjentowi wykonanie odpowiednich badań z próbki krwi oraz próbki moczu. Już na pierwszy rzut oka dało się zauważyć kolejną niepokojącą rzecz. Mocz chłopca miał bardzo ciemne, brązowe zabarwienie. Jestem ciekawa, czy wiesz już, co działo się z naszym bohaterem? Jeżeli jesteś medykiem, jest duża szansa, że wiesz, że ciemny mocz oraz żółte zabarwienie skóry, twardówek i języka wskazują na obecność żółtaczki. Żółtaczka jednak nie jest wystarczającym rozpoznaniem, ponieważ mówi nam jedynie o obecności objawów, a nie o przyczynach ich powstania. Wbrew temu, że przez lata żółtaczką nazywano potocznie wirusowe zapalenie wątroby, ten zestaw objawów może mieć wiele przyczyn. Poza uszkodzeniem wątroby, żółtaczka może występować także w przypadku zwiększonego rozpadu krwinek czerwonych, czyli erytrocytów. Proces ten nazywa się hemolizą. Co w tym przypadku było przyczyną żółtaczki, wątroba czy hemoliza? Co w ogóle działo się z dzieckiem? Żeby to ustalić, lekarze musieli poczekać na wyniki badań próbki krwi. Wykazały one znaczną anemię, czyli inaczej niedokrwistość. Stężenie hemoglobiny wynosiło 6,1 g na decylitr przy normie od 11 do 14,5. Dehydrogenaza mleczanowa, czyli taki enzym, którego stężenie wzrasta między innymi w przypadku wspomnianej przeze mnie wcześniej hemolizy, była podwyższona prawie 10-krotnie. A stężenie bilirubiny niesprzężonej, czyli kolejnego parametru świadczącego o hemolizie, wynosiło 115 mikromoli na litr przy normie do poniżej 12. Lekarze wiedzieli już więc, że krwinki czerwone chłopca rozpadają się za szybko, doprowadzając do anemii i żółtaczki. Co jednak było przyczyną takiego stanu rzeczy i czy można to jakoś zatrzymać? Na co choruje pacjent? Jako, że krótko przed rozwinięciem żółtaczki u chłopca zaczęła się infekcja gardła, lekarze postanowili sprawdzić ten trop. W Wykonano badania serologiczne pod kątem różnych patogenów i potwierdzono zakażenie wirusem Epstein-Barr, czyli EBV. Mówiąc po polsku, dziecko miało mononukleozę, potocznie zwaną chorobą pocałunków. Jako, że EBV jest jednym z wirusów mogących wywołać tak zwaną chorobę zimnych aglutynin, w której z kolei może wystąpić hemoliza i żółtaczka, wykonano odpowiednie badania pod tym kątem. Bingo! Choroba zimnych aglutynin należy do grupy autoimmunologicznych niedokrwistości hemolitycznych, czyli takich, w których na skutek działania autoprzeciwciał dochodzi do zlepiania się czerwonych krwinek i w konsekwencji do ich niszczenia i hemolizy. Powstanie takich autoprzeciwciał może być spowodowane infekcją, w tym na przykład atypowym zapaleniem płuc, różyczką, cytomegalią czy właśnie mononukleozą zakaźną. U dzieci jest to jednak bardzo rzadka choroba. Leczenie choroby zimnych aglutynin może składać się z kilku etapów. Po pierwsze, nie bez przyczyny mamy w nazwie słowo zimne. Hemolizę może nasilać bowiem ochłodzenie organizmu, dlatego szczególnie należy zadbać o komfort cieplny pacjenta. Możemy to zrobić poprzez odpowiednie ubranie, ciepłe posiłki, napoje, podgrzewanie podawanych dożylnie płynów. Kolejnym elementem terapii jest podawanie koncentratu krwinek czerwonych, czyli tego, co potocznie nazywamy przetoczeniem krwi. Nasz pacjent otrzymał łącznie 5 jednostek, czyli tych takich woreczków, koncentratu krwinek czerwonych w trakcie pierwszych 2 dni hospitalizacji. W leczeniu choroby zimnych aglutynin stosuje się także leki immunosupresyjne. Mogą to być albo duże dawki sterydów, albo inne leki, takie jak rituximab czy cyklofosfamid. W przypadku naszego bohatera podawano wysokie dawki sterydu, a dokładnie metyloprednizolonu, dożylnie. Później, w miarę poprawy stanu chłopca, zmieniono kroplówki na tabletki doustne. W bardzo ciężkich przypadkach można zastosować także zabieg plazmaferezy, czyli takiego oczyszczania mechanicznego krwi z przeciwciał autoimmunologicznych. Proces ten wygląda nieco podobnie do dializy i ma na celu czasowe zmniejszenie stężenia przeciwciał u najbardziej chorych pacjentów. Na szczęście plazmafereza nie była konieczna w przypadku naszego pacjenta i po kilku tygodniach chłopiec wyzdrowiał całkowicie. Wraz z poprawą kliniczną i normalizacją stężenia hemoglobiny oraz dehydrogenazy mleczanowej ustępowały żółte zabarwienie skóry, twardówek gałek ocznych oraz języka. No i cóż, znowu kończymy happy endem. Muszę przyznać, że moi obserwatorzy wybrali niezmiernie ciekawy z punktu widzenia edukacyjnego przypadek medyczny. Jeżeli Ty też chcesz mieć wpływ na kolejne odcinki, zaobserwuj mój instagramowy profil Doktorka od 7 Boleści i bierz udział w cotygodniowych ankietach. Jeżeli podobają Ci się moje podcasty, postaw mi wirtualną kawę, link do tej opcji znajdziesz w opisie kanału. Tymczasem ja idę szykować kolejną fascynującą chorobę na następny odcinek. Do usłyszenia!